zapisane zostały w 10 rozdziale tejże Ewangelii. To są wersety od 26 do 33. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się zatem ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, co by nie miało być poznane. Co mówię wam w ciemnościach, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę i ciało zgubić w Gehennie. Czyż dwóch wróbli nie sprzedaje się za asa? A ani jeden z nich nie spadnie na ziemię wbrew waszemu ojcu. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc. Wy jesteście bowiem ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który przyzna się do mnie przed ludźmi i ja przyznam się przed moim Ojcem w niebie, tego jednak, który wyprze się mnie przed ludźmi i ja wyprę się przed moim Ojcem w niebie. Oto słowo Panieńskie. Moi drodzy, zapyta ktoś, co jest pięknego w tym słowie, kiedy się mówi o złych okolicznościach, kiedy się słucha na przykład tego fragmentu z Księgi Jeremiasza, kiedy w jego doświadczeniu wiary, kiedy jego doświadczeniu próby, on widzi, że są ludzie, którzy chcą na niego donosić. Co może być pięknego w słowie, w którym człowiek mówi: nawet moi przyjaciele mnie nie rozumieją, tylko, użyję współczesnego słowa, szukają na mnie haka. Co może być dobrego w tym słowie, w którym Jezus wspomina, że jest ktoś, kto może zabić ciało? Proszę siostry i brata, złe okoliczności życia, złe wydarzenia, które dotykają nieszczęściem człowieka, są wpisane w historię życia ludzi wierzących i ludzi niewierzących. To, co jest dobrą nowiną, to jest to, że nasz starszy brat w wierze, Jeremiasz, może powiedzieć: lecz Jahwe jest ze mną jak groźny bohater. To jest ten znak wyróżniający, że oto człowiek żyjący w przyjaźni z Bogiem, mający więź z Bogiem, w złych okolicznościach nie jest samotny. Że w złych okolicznościach nie jest pozbawiony tego, z którym może budować więź, tego, który jest umocnieniem i wsparciem. Kiedy pochylałem się nad słowem z Ewangelii według świętego Mateusza, pytając siebie, jak można się nie bać ludzi, którzy zabijają ciało, czyli ludzi, którzy przynoszą mękę, ludzi, którzy nie mają w swoim sercu tej naturalnej granicy, żeby uszanować ludzkie życie, tylko gotowi są zabić ciało. Jak można? I najpierw zwróciłem uwagę na werset 27 w tym 10 rozdziale Mateuszowym. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle. Co słyszycie na ucho, rozgłoście na dachach. Odwaga przychodzi z więzi bezpośredniej z Jezusem. Bo żeby móc mieć odwagę, najpierw trzeba słuchać tego, co On mówi w ciemności, tego, co On mówi na ucho. Czyli zobaczcie, mamy tutaj bardzo taki prosty znak tego, czym może stać się modlitwa, czym może stać się pielęgnowana społeczność, zjednoczenie z Bogiem. To jest czas, kiedy On do mnie przemawia. To jest czas, kiedy jest cisza, spokój. Ja jestem jako człowiek nastawiony na to, żeby Pan do mnie przemówił. I kiedy przychodzi do nas Jego Słowo, kiedy przychodzi do naszych okoliczności Słowo jako światło, proszę zobaczyć, wtedy przychodzi też odwaga. Bo co odkrywam, słuchając Słowa? Co odkrywam, będąc w zjednoczeniu z Panem? Że oprócz mojego ciała jest jeszcze nieśmiertelna dusza. Że oprócz mojego ciała, które człowiek może zniszczyć, tak, tego Pan nie ukrywa. Że oprócz mojego ciała jest dusza, której zabić nie są w stanie. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, mówimy w wyznaniu, w naszych głównych prawdach wiary. I owa nieśmiertelna dusza, jeżeli jest zjednoczona z życiodajnym Bogiem, jeżeli jest napełniona Duchem Jezusa, jest bezpieczna. A to w naszej duszy i duchu jest zamknięta nasza osobowość. I to, co zostanie zniszczone, ciało, odbudowane zostanie przy zmartwychwstaniu powszechnym. A dusza, która była wierna Chrystusowi, która była wierna w Ojcu, zostanie w Jego dłoniach. Mamy więc, zobaczcie, w tym krótkim fragmencie taką dobrą nowinę, że nawet po przejściu złych okoliczności, nawet po tych okolicznościach, które mogą być dla nas zabójcze, jest cząstka naszej osobowości, jest cząstka nasza, która jest nieśmiertelna, jest w ręku Pana Boga. I potem odkrywa przed nami Jezus. Pokazuje nam, czego natomiast mamy się bać. Modne słowo, apostazja. Tego się mamy bać. Postawy, kiedy człowiek wyrzeknie się Jezusa. Nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś upada w grzech, słabość, kruchość. Mówimy o świadomej decyzji, kiedy człowiek chce zerwać swoją więź z Jezusem. Kiedy świadomie i dobrowolnie mówi, wybieram świat, wybieram innych nauczycieli, wybieram innego Zbawiciela. Nie potrzebuję Chrystusa, nie potrzebuję Jego Słowa, nie potrzebuję Jego Kościoła. To w tym momencie, zobaczcie, dochodzi do tego, że w duchu nieśmiertelnym człowieka nie ma życia, bo życie przychodzi od Boga. I to jest ta sytuacja, o której Jezus mówi, że dusza i ciało może być zagubione w Gehennie. Ta Gehenna w czasach Jezusa to była, moi drodzy, dolina za murami Jerozolimy. Tam było wielkie wysypisko śmieci. W czasach przed niewolą babilońską tam były składane ofiary z dzieci. Niektórzy z rodziców byli tak oczadziali, że dla Molocha składali swoje małe dzieci w ofierze. I w czasach Jezusa to był symbol zepsucia i takiego, wiecie, cuchnące, śmierdzące miejsce, ciągły dym, takie, wiecie, smażone odpadki, śmieci. No, brakuje wyobraźni, żeby sobie to tutaj, przynajmniej w naszej sferze, kto z was kiedyś sam sobie widział gdzieś tam na swoich wyjazdach, to czuje ten słodkawo, gorzki jakiś taki smak unoszący się w powietrzu. I ta Gehenna była symbolem piekła, symbolem tego całkowitego oddzielenia. Tam, przepraszam za wyrażenie, nikt z normalnych ludzi się nie pojawia. Omijane to miejsce było. Tam były tylko wyrzucane odpadki, resztki. I to jest ten obraz, o którym mówi Jezus. To jest ta sytuacja, w której człowiek wyrzucił ze swojej duszy, wyrzucił Jezusa. Nie chce go tam mieć. I mówi, że tego się trzeba bać. To, moi drodzy, stąd między innymi wzięła się w Kościele tradycja modlitwy o to, abym wytrwał do końca, abym nie zwątpił wierze. To jest ta prosta modlitwa o wierność, abym był Tobie wierny. To właśnie między innymi po to uczyliśmy się w dzieciństwie w pacierzu wyznania wiary, składu apostolskiego. Żeby kiedy przychodzi chwila próby, kiedy wszystko woła w nas, że zwątpiłem, że usta przymuszone poleceniem z głowy, wierzę w jednego Boga, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. To właśnie po to, między innymi, żeśmy się tego uczyli, żeby działać w kontrze do swoich odczuć, uczuć, emocji. I żeby też schodzić z tego świata ze słowami wyznawanej wiary. Jezus mówi potem: nie bójcie się, jesteście ważniejsi od wielu wróbli. Jesteśmy więc w Jego opiece. On nas prowadzi. On jest naszym rabbim. On jest naszym nauczycielem. Przez Niego, jak słyszeliśmy w liście do Rzymian, przychodzi wszelka łaska i dar duchowy. I dlatego, kiedy słuchamy tych fragmentów z Ewangelii Mateusza, które wypowiada do swoich apostołów, przyjmujemy te słowa jako źródło nadziei na nasze okoliczności, na fakty, które w tej chwili przeżywamy. On mówi: jestem z wami. On mówi: co wam szepczę do ucha, miejcie w sobie, abyście opowiadali na świecie. I ostatnia myśl, na którą też, proszę sióstr i braci, warto zwrócić uwagę. Kiedy Jeremiasz znajdował się w doświadczeniu, kiedy był próbowany, on miał odwagę powiedzieć: śpiewajcie Panu, wysławiajcie, gdyż wybawił duszę potrzebującego z ręki ludzi niegodziwych. Jeremiasz wiedział, że postawa wdzięczności jest postawą, która należy się Bogu. kiedy odkrywamy, kiedy widzimy Boże działanie w swoim życiu, przychodzi czas na naszą odpowiedź. A tą odpowiedzią jest uwielbienie, jest modlitwa. Pomyślcie więc dzisiaj, za co mogliście Bogu dziękować. Pomyślcie, za co należy się Bogu wdzięczność w historii waszego życia. Nie tylko dzisiaj, ale w innych okolicznościach. Pamiętając, bądźmy wdzięczni za Jego obecność, za to, że w złych okolicznościach nigdy nie jesteśmy sami, choć uczucia mogą mówić i emocje coś innego. Jego Słowo mówi, że Pan jest z nami i że na Niego zawsze możemy liczyć. Amen.